Tymczasem cel podróży zbliżał się szybko do dołu, bowiem sprzyjający wiatr i łódź robiła około 7 mil na godzinę. Wyspa zdawała się wyrastać, coraz większa złona mórz. W przezroczystym świetle zachodu widać było wyraźnie owo ogromne spiętrzenie głazów, ułożonych jakby w pryzmę, a przypominających stos pocisków w arsenale. W szczelinach rozkwitały czerwienią wrzosy i zieleniały drzewa. Marynarze na pozór spokojni baczyli na wszystko i czujnym spojrzeniem ogarniali rozległe, umykające w poślizgu zwierciadło wód. Daleko na horyzoncie bielały płaty żagli, kutry rybackie, leciutkie jak mewy, muskały wierzchołki fal. Od Monte Cristo dzieliło ich jeszcze około 15 mil, gdy słońce zaczęło osuwać się za górzystą Korsykę, której zębaty kontur czernił się na prawo wśród błękitu. To groźne rumowisko wyrastające przed łodzią jak olbrzym adamastor zasłaniało słońce, które powlekało złotem górne części żagli. Mrok wypełzał powoli z mórz i wymiatał ostatnią smugę gasnącej jasności. Świetlisty snop spychany coraz dalej zawisł na chwilę nad wierzchołkiem stożka, który przemienił się w gorejący wulkan. Wreszcie mrok, pełznący cierpliwie od dołu, ogarniał stopniowo szczyt, jak ogarnął był podstawę i wyspa przybrała postać szarej i wciąż ciemniejącej turni. Minęło jeszcze pół godziny i zapadły nieprzeniknione ciemności. Szczęściem marynarze, obeznani z tymi wodami, pamiętali o każdej rafie toskańskiego archipelagu, inaczej bowiem Franz nie oparłby się lękowi pośród ciemności spowijającej łódź. Korsyka zniknęła zupełnie, a i Monte Cristo stała się niewidzialna, ale rysi wzrok marynarzy przenikał ciemności, a pilot siedzący przy sterze nie zdradzał najlżejszego wahania. W godzinę mniej więcej po zachodzie słońca Francowi wydało się, iż dostrzega o ćwierć mili na lewo jakąś ciemną plamę, ale że ciemność była gęsta jak rzadko, Franz milczał nadal, wziąwszy bowiem zwiewny obłok za ląd, mógłby rozśmieszyć marynarzy. Raptem jednak na skraju lądu zapłonęło światło. Ziemia mogła się wydać obłokiem, ale snop światła nie był meteorem. — Co to za światło? — spytał. — Ciii! — ozwał się właściciel łodzi. — To ognisko. — Mówiłeś przecież, że wyspa jest bezludna.
— Powiedziałem, że nie ma tu stałych mieszkańców. Uprzedzałem jednak, że zatrzymują się tu przemytnicy.
— I piraci?
— I piraci — powtórzył Gaetano. — Właśnie dlatego kazałem opłynąć wyspę, bo jak pan widzi, światło zostało za nami.
— Ależ to światło — mówił dalej Franz — wydaje mi się raczej rękojmią bezpieczeństwa, a nie powodem do niepokoju. Ludzie lękający się, by ktoś ich nie dostrzegł, nie rozpaliliby ognia.
To nie ma znaczenia, odparł Gaetano. Gdyby pan mógł zorientować się, mimo ciemności, w położeniu wyspy, stwierdziłby pan, że tego ogniska nie sposób zobaczyć ani od strony lądu, ani od pianosy, lecz tylko od pełnego morza.
Boisz się więc, że to światło zwiastuje nam niemiłą kompanię?
O tym właśnie musimy się przekonać,
odparł Gaetano, nie odrywając wzroku od ziemskiej gwiazdy. A jak się o tym przekonamy?
Zaraz pan zobaczy.
Gaetano naradził się tedy z towarzyszami i po pięciominutowych debatach wykonano w milczeniu manewr, dzięki któremu łódź, zawróciwszy w miejscu, podążyła znów tym samym szlakiem, a wtedy ogień znikł zasłonięty jakimś wzniesieniem. Wtedy sternik ponownie zmienił kierunek. Łódź zbliżyła się wyraźnie do lądu i niebawem już tylko jakieś 50 kroków dzieliło ją od wyspy. Gaetano ściągnął żagiel i łódź znieruchomiała. Wszystko to odbywało się w zupełnej ciszy, a zresztą od chwili, gdy zmieniono kierunek, na pokładzie nie padło ani jedno słowo. Gaetano jako inicjator tej wyprawy wziął na siebie całą odpowiedzialność. Czterej marynarze nie spuszczali go z oka, a sięgnąwszy jednocześnie po wiosła, gotowali się do potężnego wysiłku, który dzięki ciemnościom mógł okazać się owocny. A Franz z właściwą sobie zimną krwią sprawdzał broń. Miał dwie dubeltówki i sztucer. Naładował je, sprawdził panewki i czekał. Gaetano zrzucił tymczasem opończe i koszulę. Zaciągnął silniej pasek od spodni, a będąc boso, nie potrzebował zdejmować ani pończoch, ani butów. tak ubrany, a raczej rozebrany, przytknął palec do ust, nakazując najgłębsze milczenie i zsunąwszy się do wody, popłynął do brzegu tak ostrożnie i cicho, że nikt nie zdołał pochwycić najlżejszego nawet szmeru. I tylko migotliwa bruzda, rysująca się na rozgarnianych ramionami falach, znaczyła jego ślad. Niebawem i owa smuga zniknęła. Widocznie Gaetano dotarł na wyspę. Na łodzi wszyscy znieruchomieli. W pół godziny później pojawiła się u brzegu ta sama świetlista bruzda zbliżająca się do łodzi. Jeszcze dwa ruchy ramion i oto Gaetano znowu jest w łodzi.
— No i co? — spytali wszyscy razem.
— No tak — odparł. — To hiszpańscy przemytnicy. Są z nimi dwaj bandyci korsykańscy.
— Co wspólnego mogą mieć hiszpańscy przemytnicy z korsykańskimi bandytami?
— Ach, mój Boże! —
ozwał się Gaetano, a w głosie jego zabrzmiała nuta miłosierdzia iście chrześcijańskiego.
Toć trzeba wspomagać bliźnich. Czasem ziemia pali się takiemu bandycie pod stopami, zwłaszcza kiedy napierają nań żandarmi albo karabinierzy. No to nawija mu się pod rękę łódź, a w niej paru poczciwych jak my chłopaków i prosi nas o gościnę w naszym pływającym domu. I jakże tu odmówić pomocy tropionemu biedakowi? Bierzemy go do siebie i dla pewności czmychamy na pełne morze. To nas nic nie kosztuje, a ratujemy, jeśli nie życie, to przynajmniej wolność bliźniemu, który w odpowiedniej chwili odwzajemnia nam usługę, wskazując miejsce dogodne, gdzie możemy, nie narażając się na niczyje wścibstwo, wyładować spokojnie towar.
Ach tak, zdziwił się Franc. To i ty, mój Gaetano, jesteś po trosze przemytnikiem.
Cóż robić, jaśnie panie?
Odparł Gaetano z uśmiechem, którego niepodobna opisać.
Człowiek chwyta się wszystkiego. Trzeba przecież czegoś żyć.
No to odwiedzając dziś Monte Cristo trafisz właściwie między swoich.
Mniej więcej. My, żeglarze, jesteśmy jak masoni. Poznajemy się po pewnych znakach.
To sądzisz, że na wyspie, gdybyśmy wylądowali, nic nam grozić nie będzie?
Nic a nic. Przemytnicy to nie zbóje.
No, a ci dwaj korsykańscy bandyci? Indagował Franc, starając się ocenić z góry niebezpieczeństwo.
I mój Boże, to wcale nie ich wina, że są bandytami, to wina władz.
Jakże to?
Oczywiście, ściga się ich za to tylko, że dobrali się komuś do skóry, jakby zemsta nie leżała w naturze korsykanina.
Cóż ty rozumiesz przez to dobranie się komuś do skóry? Zabicie człowieka? Indagował Franc.
Znaczy to zabicie wroga, odparł Gaetano. A to zupełnie co innego.
No dobrze, zdecydował młodzieniec. Poproś przemytników i bandytów o gościnę. Ale czy sądzisz, że nam jej udzielą?
Na pewno.
Ilu ich jest?
Cztery, jaśnie panie, a licząc z dwoma bandytami sześciu.
To akurat tylu co i nas, siły są równe. A jeśli nawet ci panowie okażą nam wrogość, powstrzymamy jakoś ich zakusy. Więc po raz ostatni na Monte Cristo.
Dobrze, wielmożny panie, ale jeśli pan pozwoli, nie poniechamy dalszych kroków ostrożności.
Ależ oczywiście, mój drogi. Bądź rozumny jak Nestor i ostrożny jak Odys. Nie tylko zazwalam na to, ale i zalecam.
Zgoda, a teraz cicho,
uciął Gaetano. Wszyscy zamilkli. Franc, jako człowiek rozpatrujący każdą sprawę z właściwego punktu widzenia, nie uznał sytuacji za niebezpieczną, ale za dość poważną. Otoczony zewsząd głęboką ciemnością, osamotniony pośród rozległych wód, zdany był na łaskę kilku marynarzy, którzy nie znając go wcale nie mieli powodu okazywać mu przychylności. Marynarze ci z 10 razy oglądali, jeśli nie zazdrośnie, to przynajmniej ciekawie jego piękną broń, a i wiedzieli, że znalazłoby się u niego w pasie kilka tysięcy franków. Z drugiej znowu strony, pod taką właśnie eskortą, miał wylądować na wyspie noszącej prawdziwie chrześcijańskie miano, a która, rojąc się od przemytników i bandytów, udzieli mu zapewne takiej gościny, jakiej udzieliła Kalwaria Chrystusowi. Prócz tego opowieść o zatapianych okrętach, która za dnia wydała mu się przejaskrawiona, nabrała nocą prawdopodobieństwa. To też ulokowany jakby między jednym i drugim, wyimaginowanym być może niebezpieczeństwem, nie spuszczał z oka marynarzy, a ręki ze spustu dubeltówki. Marynarze tymczasem wyciągnęli żagle i łódź pomknęła szlakiem przebytym już dwukrotnie. Oswoiwszy się nieco z ciemnością, Franz dostrzegł granitowego olbrzyma, którego teraz opływali. Wreszcie za skalistym cyplem ujrzał ognisko, rzucające blask nadzwyczaj silny, a wokół ogniska kilku siedzących mężczyzn.